Witam Państwa serdecznie w podsumowaniu materiału szkoleniowego. Na wstępie chciałabym powiedzieć, że wszystkie przeze mnie opracowane materiały oparte są na najnowszych badaniach, wiedzy naukowej oraz na moim doświadczeniu zawodowym i współczesnej literaturze naukowej. Jednocześnie chciałabym poinformować Państwa, że w materiale szkoleniowym nie sposób jest wyczerpać całkowicie tematu, także omawiam tam najważniejsze kwestie i myślę sobie, że może on stać się inspiracją dla osób, które zaciekawił, mogą go rozwijać poprzez studiowanie literatury, którą polecam, oraz inne formy doskonalenia. Zanim przejdziemy do omówienia tego właściwego tematu, jakim jest komunikacja w pracy z uczniem, chciałabym, abyśmy uporządkowali pewne kwestie i odpowiedzieli na kilka pytań. Nie ulega wątpliwości, że komunikacja to taka umiejętność, klucz. Dzięki niej otwierają się różnorodne możliwości. Bez niej natomiast na naszej drodze może pojawić się wiele przeszkód. Mimo tego, że przesłanki i czynniki umożliwiające wykonanie jakiegoś zadania istnieją. Przeanalizujmy to tak na przykładzie osoby, która pracuje z dziećmi i młodzieżą. Wyobraźmy sobie, że nauczyciel, albo nie, wyobraźmy sobie nauczyciela, pedagoga, psychologa, terapeutę lub innego specjalistę, który posiada wiedzę, charyzmę oraz inne kompetencje pożądane na tym stanowisku, jednak nie potrafi umiejętnie się komunikować. Zauważmy, że taka osoba nie osiągnie sukcesu, a jej praca nie będzie do końca efektywna, ponieważ porozumiewanie się ma wielką moc, nawet bardzo wielką. Pewnie zgodzą się Państwo ze mną, że to niełatwa umiejętność i większość z nas popełnia w tym obszarze błędy, ale to nic, dobrze, że chcemy się doskonalić w umiejętnościach komunikacyjnych. No dobrze, więc teraz przejdźmy do pytań, które pozwolą na chwilę zatrzymać się nad własną sytuacją i będą pretekstem do tego, by przeanalizować różne kwestie i do refleksji. Zatem zacznijmy. Czy komunikacja jest dla mnie dużym wyzwaniem? Czy przywiązuję do komunikacji uwagę? Czy potrafię wyrażać swoje myśli, uczucia, potrzeby, nie raniąc jednocześnie innych? Czy wiem, jak aktywnie słuchać innych? Czy potrafię mówić o swoich granicach? Co w porozumiewaniu się z innymi jest dla mnie najtrudniejsze? Czy ktoś kiedyś powiedział mi lub dał powody do tego, żebym myślał, że moja komunikacja jest nieefektywna? Dziękuję Ci bardzo za to zatrzymanie się i odpowiedzenie na pytania. No dobrze, to teraz przejdźmy do podsumowania kwestii związanych z komunikacją. Komunikacja jest narzędziem, które buduje porozumiewanie się. Najczęściej opiera się ona na słowach, ale nie tylko, bo poprzez komunikację wyrażamy nasze emocje, potrzeby, intencje oraz opinie. O zdolności do porozumiewania się możemy mówić wtedy, gdy ludzie rozumieją, co do siebie nawzajem mówią. Wtedy się komunikują. Mówimy wówczas o skutecznej, efektywnej komunikacji. Przez komunikację rozumie się przekaz informacji, jakiegoś komunikatu oraz zdolności rozumienia tego przekazu. W takim szerszym kontekście komunikowanie się uznano za taką bardzo ważną umiejętność społeczną, bo dzięki niej ludzie mogą nie tylko przekazywać i wymieniać informacje, ale także wyrażają siebie i zaspokajają własne potrzeby, na przykład potrzeby bliskości, przynależności, bezpieczeństwa, ale również inne potrzeby. Proces komunikacji odbywa się na różnych poziomach przy użyciu zróżnicowanych środków, dlatego wywołuje różne określone skutki. Można też powiedzieć, że proces komunikacji jest wielowymiarowy. Jak dowodzą badania, w ciągu całego dnia każdy z nas spędza 70 do 80% na komunikowaniu się w różny sposób. W procesie komunikacji i porozumiewania się najważniejsze jest, aby odbiorca zrozumiał ten komunikat, przekaz, który chce przekazać mu nadawca. Warunkiem porozumiewania się jest więc właściwa interpretacja i zrozumienie przez odbiorcę intencji właśnie nadawcy. Jakiś czas temu w poradniku dotyczącym komunikowania się znalazłam takie określenie słów okien i słów murów i możemy to przyrównać właśnie do języka zmiany i języka podtrzymania, o jakim mówi się w dialogu motywującym. Słowa okna mogą brzmieć na przykład chcę Ci powiedzieć o czymś, co jest dla mnie ważne, ciekawi mnie, co o tym myślisz, lubię, gdy, chcę Cię lepiej zrozumieć albo mam obawy. I te słowa okna pokazują nasze wnętrze, ale także pozwalają nam otwierać się na innych i dla innych. I druga kategoria to są słowa mury. To są te słowa, które oceniają, interpretują, porównują, etykietują, te, które dzielą ludzi i dzielą ich zachowania. A ich brzmienie to na przykład nie wolno, albo nie wolno Ci tak się do mnie zwracać, rozwijając już to. Nie obchodzi mnie, co myślisz. Masz to zrobić i koniec. A nie mówiłam, a nie mówiłem. Nie płacz, co tak przeżywasz. Albo cała klasa już to rozumie, a Ty nadal nie. Kolejną kwestią, którą chciałabym tutaj poruszyć w ramach tego podsumowania, są bariery komunikacyjne, czyli coś, co może nam przeszkodzić w porozumiewaniu się. I takie przeszkody możemy podzielić na takie, które występują w najbliższym otoczeniu, na przykład hałas albo jakaś awaria sieci komputerowej, brak zasięgu w telefonie komórkowym i takie wewnętrzne również. One mogą pojawić się po obu stronach procesu komunikacji, tak u nadawcy, jak i u odbiorcy. I tutaj możemy wymienić takie bariery, jak na przykład różnica poglądów pomiędzy rozmówcami albo brak zaufania, napięcie emocjonalne. W codziennych kontaktach interpersonalnych, takich relacjach, interakcjach niemożliwe jest wyeliminowanie jakichś utrudnień, czyli tych barier w komunikowaniu się, ale ważne by wiedzieć o ich istnieniu, zdawać sobie z nich sprawę i o tym, na ile to jest możliwe, dążyć do ich unikania, nie wyeliminowania ich, bo to jest niemożliwe, natomiast do tego, by ich unikać, jak tylko się da. Jest taki badacz, Thomas Gordon, i on wyróżnił 12 barier komunikacyjnych. Teraz wymienię Państwu te bariery. Pierwsza to jest rozkazywanie, zarządzanie, komendowanie, wydawanie dyspozycji, nakazywanie drugiej osobie, robienie tego, co ma być zrobione. Na przykład nie odzywaj się w ten sposób, masz to natychmiast zrobić. Takie komunikaty możemy do tej bariery rozkazywania podporządkować. Druga bariera to grożenie, czyli na przykład ostrzeganie, upominanie, staranie się o kontrolę nad działaniem drugiej osoby przez grożenie jej negatywnymi konsekwencjami, jakie mogą ją spotkać. Trzecia bariera to moralizowanie, czyli perswadowanie, wygłaszanie kazań tak zwane, albo mówienie drugiej osobie, co powinna zrobić. Czwarta bariera to doradzanie, dyktowanie rozwiązań lub nadawanie propozycji, dawanie drugiej osobie rozwiązania dla jej problemów. I tutaj chciałabym nawiązać do dialogu motywującego, który właśnie mówi o tym, jak już Państwo zauważyli w materiale szkoleniowym, bo o tym wspominałam, że jeżeli chcemy doradzić albo jeżeli chcemy przekazać jakieś informacje osobie, z którą prowadzimy dialog, powinniśmy zapytać ją o zdanie w tej sytuacji. Piąta bariera to pouczanie. Logiczne argumentowanie, próba przekonywania drugiej osoby poprzez odwoływanie się do faktów lub logiki, zazwyczaj bez brania pod uwagę emocjonalnego aspektu sprawy, robienie wyrzutów. I tutaj również to możemy zastosować do dialogu motywującego. Szósta bariera to krytykowanie, czyli osądzanie, obwinianie, wyrażanie negatywnych ocen o drugiej osobie, o jej działaniach lub o jej postawach. Ósma bariera to etykietowanie. Przezywanie, nadawanie etykiet, zwymyślanie, ośmieszanie, zawstydzanie, podciąganie pod jakiś stereotyp, zaliczanie do jakiejś kategorii. Dziewiąta bariera to interpretowanie, czyli stawianie diagnoz, analizowanie motywów, dlaczego osoba zachowuje się w określony sposób, dawanie do zrozumienia, że przejrzało się rozmówcę. Dziesiąta bariera to uspokajanie, współczucie, pocieszanie, podtrzymywanie, próba złagodzenia negatywnych emocji, tych, które są odczuwane przez drugą osobę. I oczywiście, bo tutaj to tak brzmi, jakbyśmy nie mieli wykazywać empatii, ale to są, te bariery dotyczą takich zachowań, które są przerysowane, które skupiają się tylko na tym jednym aspekcie naszej interakcji. Jedenasta bariera to wypytywanie, stawianie zbyt wielu lub niewłaściwych pytań, próba znalezienia motywów, przyczyn, szukanie dalszych informacji, które pozornie mają pomóc rozwiązać problem. I tutaj barierami są często pytania zamknięte, takie, na które można zazwyczaj odpowiedzieć w kilku słowach, tak lub nie. I dwunasta, ostatnia bariera to odwracanie uwagi, kierowanie uwagi na inną stronę, rozweselanie, rozbawianie, próba odsunięcia na bok problemu drugiej osoby. Czyli jak Państwo chyba zauważyli, w tych 12 barierach chodzi o to, żeby znaleźć ten złoty środek w naszej komunikacji i w naszych interakcjach. Chciałabym również zwrócić uwagę na to, że niezbędne do uzyskania porozumienia jest też aktywne słuchanie. Aby w pełni zrozumieć treść i znaczenie przekazu wysyłanego przez rozmówcę, nie wystarczy słyszeć. Kluczem do takiego realnego porozumiewania się jest rzeczywiste słuchanie drugiej osoby. I do tego konieczna jest koncentracja na tej osobie i zaangażowanie w rozmowę. Usłyszenie to wyłącznie czynność dokonująca się za sprawą narządu słuchu. Słuchanie natomiast to jest taka czynność, która obejmuje zarówno słyszenie, jak i również proces interpretacji odbieranych bodźców słuchowych. Aktywne słuchanie pełni niezwykle ważną rolę w procesie skutecznej komunikacji. Umożliwia nie tylko zdobycie informacji, ale też poznanie punktu widzenia rozmówcy. Aktywne słuchanie daje możliwość, daje szansę na stworzenie relacji opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu i empatii. A warto zauważyć, że w pracy z uczniem właśnie o taką relację nam chodzi. Szalenie ważnym aspektem przy budowaniu informacji zwrotnej jest używanie komunikatu ja. Ten komunikat nie zawiera ocen, jest konkretny, oparty na faktach i zwiększa poziom zaufania i wzajemnej otwartości. Sprzyja też wyrażaniu swoich oczekiwań w danej sytuacji. Informacja zwrotna może służyć przekazywaniu zarówno negatywnych, jak i pozytywnych informacji dotyczących zachowań innych osób. Ale dzięki takiej odpowiedniej informacji zwrotnej odbiorca wzmacnia pozytywnie lub koryguje negatywne zachowania, co sprawia, że czujemy się bardziej skuteczni. Natomiast w takiej opozycji, po drugiej stronie tego komunikatu ja, jest komunikat ty i on odnosi się do drugiej osoby. Zawsze jest oceniający, obwiniający i zawiera etykiety. Dodatkowo, żeby prawidłowo ukierunkować rozmowę, czyli ten proces komunikacji, ważne jest, aby zaistniały w nim cztery elementy. Po pierwsze, spostrzeżenia, czyli to, co jest rzeczowe, pozbawione oceny, stwierdzone w danym co w danym momencie się dzieje, to co robi rozmówca, czyli porozumienie bez przemocy mówi o tym, że spostrzeżenia to jest to, co widzimy okiem kamery, pozbawione jakiejkolwiek oceny, to co rzeczywiście da się zaobserwować bez naszych dodatkowych sugestii, opinii. Drugi taki element to są uczucia i one powinny być wyrażone w pierwszej osobie, czyli w tym komunikacie ja, o którym mówiłam, i odnosić się właśnie do uczuć, które wynikają u nadawcy z zaobserwowania tego pierwszego punktu, czyli spostrzeżenia. Trzeci element to są potrzeby. Również one odnoszą się do nadawcy, określają, jakie potrzeby wynikają z wcześniej wskazanego uczucia. I jest to takie wypowiedzenie tego, co dzieje się z nadawcą, to, co towarzyszy mu w sytuacji, w której właśnie doświadcza. I takie nazwanie rzeczywistości i odniesienie się do własnych uczuć ułatwia zbudowanie bliższych relacji z odbiorcą komunikatu i pozbawia to wszystko oceny, czyli tej bariery i tego, co sprawia, że proces komunikacji jest nieskuteczny albo następują jakieś negatywne elementy w nim. I ten czwarty punkt to jest prośba i ona powinna być wypowiedziana ze wskazaniem adresata, czyli proszę Ciebie o to, żebyś coś zrobił i warto poszerzyć tą prośbę o dopełnienie, czemu ona ma służyć zarówno mi jako nadawcy, jak i innym osobom, które biorą udział w tej samej sytuacji. I tym punktem chciałabym zakończyć nasze podsumowanie. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Życzę sukcesów. Życzę Państwu tego, żebyście korzystali z dialogu motywującego, dlatego że to jest metoda, która powstała w 1983 roku, natomiast jest ona cały czas żywa i cały czas aktualizowana i z roku na rok są prowadzone badania nad jej skutecznością i faktycznie jej skuteczność jest bardzo wysoka, a właśnie te modyfikacje pozwalają na to, żeby dostosować ją do bieżących potrzeb, do społeczeństwa, do sytuacji cywilizacyjnej, do sytuacji społecznej i do tego, co w danej chwili jest potrzebne. Myślę sobie, że warto w swojej codziennej praktyce wprowadzić na początek pewne elementy dialogu motywującego, a następnie w miarę możliwości i umiejętności wprowadzać kolejne etapy, które pozwolą nam w całości korzystać z tej naprawdę wartościowej metody pracy. Jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu za uwagę, życzę sukcesów w pracy zawodowej i mam nadzieję do usłyszenia w przyszłości. Dziękuję bardzo.